między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Warkocz Magdaleny po raz 19 dziś w Farze i na pobliskim dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. To wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale i religijnym. Rozpoczęła je msza święta, która właśnie trwa w Farze. Po niej uczestnicy festynu przejdą na dziedziniec urzędu. Z organizatorami o konkursie na warkocz, o dawnej Farze i o Marii Magdalenie rozmawiał Jacek Butlewski.
Warkocz jest po to, żeby wrócić, żeby przypomnieć, kontynuować tradycję odpustów. Michał Błaszczyński, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Poznańska Fara jest pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Marię Magdalenę obchodzimy już niebawem. Święto, przez papieża zostało to wspomnienie podniesione do rangi święta. Dla poznaniaków to był, jest ważny odpust. No to w jaki sposób to święto obejść, jak się cieszyć? No właśnie robiąc festyn, spotykając się na odpuście. I musi być na festynie, na takim odpuście, no zabawa. A taką zabawą jest właśnie mierzenie warkoczy. Maria Magdalena, która ponoć te włosy rzeczywiście miała piękne, wspaniałe i bardzo długie.
Co widzimy na dziełach sztuki niektórych?
Podpowiada nam oczywiście ikonografia. No temu konkursowi patronuje na najdłuższy warkocz. Warkocze splatać będą tutaj specjalnie poznańscy fryzjerzy, którzy od lat współpracują z tym wydarzeniem i pilnują, by włosy były właśnie zaplecione dobrze, by te warkocze były jak najdłuższe.
W związku z tym festynem sporo atrakcji w samej Farze.
Zobaczymy podziemia, mówiąc od najniższego poziomu, możemy wejść do zakrystii, możemy zobaczyć w szczegółach Farę. Ksiądz Mateusz Misiak, proboszcz parafii Farnej. Także wejść do kapitularza, zobaczyć organy z bliska i możemy wejść na strych, z którego widzimy piękną panoramę Starówki Poznańskiej. Przychodzą z motywacją nade wszystko spotkania, zobaczenia, co to jest warkocz Marii Magdaleny. Ma to wymiar religijny, ma to wymiar wspólnotowy, a potem też wielkiej radości rodzinnej, kiedy jest orkiestra, kiedy śpiewają zespoły, kiedy są konkursy rysunkowe, kiedy jest konkurs dla dzieci, dla młodzieży, kiedy możemy uczestniczyć także w kabarecie Afera. To wszystko powoduje, że integrując się tutaj na dziedzińcu Urzędu naszego miasta, możemy też wspólnie się spotkać i podziwiać piękno i Fary, ale także i tych atrakcji, które tutaj spotkamy. Każdego roku daje nam się zaprosić jakieś miasto, jakąś gminę, jakiś powiat. W tym roku zaprosiliśmy Oborniki Wielkopolskie.
Bardzo się cieszymy, jest to wyróżnienie dla nas. Piotr Woszczyk, zastępca burmistrza, gmina Oborniki. Czujemy się wręcz, bym powiedział, współorganizatorami.
Obornickie parafie chętnie odpowiedziały na to zaproszenie z Poznania?
Tak, ale rzeczywiście. Nie tylko obornicka parafia Józefa, ale także wszystkie pozostałe. Jest to taka, jak sama nazwa festyn wskazuje, impreza jednocząca ludzi. Jednocząca my się nie tylko poznaniaków, ale także Wielkopolan. Świetnie, że Fara jest przybliżana nie tylko poznaniakom, ale także mieszkańcom okolicznych gmin. Oborniki bardzo się z tego cieszą. Będą tutaj tak, po pierwsze nasi przedsiębiorcy, wspaniali prężni. Będzie chociażby takie gospodarstwo Sycyn pod Lipą, który zaprezentuje swoje własne wyroby. Będzie można spróbować nie tylko lodów poznańskich, ale właśnie obornickich. Będą też inne stoiska, ale będzie też masa ciekawych wydarzeń dla dzieci. Warsztaty, występy obornickiej orkiestry dętej na czele z panem Krzysztofem Wargułą, a także wiele, wiele innych rzeczy.
Ktoś z warkoczem, sobornik przyjedzie?
Nie wiem, być może zachęcaliśmy, ale myślę, że konkurencja będzie spora, bo z tego co słyszę, to co roku jest tych warkoczy wiele. Ja kibicuję i sam jestem ciekaw, co w tym roku się wydarzy.
Jeśli poznaniacy nie znają Fary, to jest to tylko powód do wstydu, a i też okazja teraz, by to nadrobić. Farę będzie można zwiedzać od podszewki, od strychu po piwnicę, bo będzie można wejść do niezwykle klimatycznych podziemi farnych. Potem obejrzeć fantastyczne, przepiękne, późnobarokowe, rokokowe wnętrza z zakrystii i kapitularza, miejsc, które są normalnie zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Potem dotknąć organów, najważniejszego poznańskiego instrumentu, organów Ladegasta, które chyba każdy poznaniak słyszał, a jeśli nie, to koniecznie musi przyjść i ich posłuchać, ich zobaczyć, dotknąć i posłuchać ich historii. No a na samym placu? No to tak, konkurs, są te same panie, ale są też i nowe osoby. Wiem, że są też osoby, które specjalnie zapuszczają te warkocze, nie ścinają, żeby tutaj z daleka przyjechać, bo to nie są tylko poznanianki, to też przecież Wielkopolanie, ale i nie tylko, bo są osoby, które przyjeżdżają gdzieś tam aż z Mazur, specjalnie te włosy hodują i biorą udział w tym konkursie.
Fryzjer zabroniony?
Fryzjer zdecydowanie zabroniony.
W jakim wieku są te panie?
Panie są w wieku od lat 3 do 103, bo to są różne kategorie wiekowe. Tak jest ten konkurs skonstruowany.
Jeżeli mówimy o Marii Magdalenie, to mówimy o XIII-wiecznej kolegiacie poznańskiej, wybudowanej w wymiarach gigantycznych, bo przecież z wysoką wieżą sięgającą około 100 metrów, potężnym wymiarem samego pomieszczenia, bo przecież około 50 bocznych ołtarzy, 30 ponad kaplic, to już to świadczyło o wielkiej świątyni. I ona związana jest także z miastem, z rzemieślnikami, z cechem, z ludźmi, którzy dla Pana Boga czynili to poprzez wybudowanie tej pięknej świątyni, ale także i rozszerzenia tego kultu właśnie świętej Marii Magdaleny.
Pamiątki po tamtym wielkim kościele będzie można także zobaczyć.
Oczywiście i posiadamy te pamiątki w obecnej, pięknej, poznańskiej farze Bazylice Kolegiackiej, które podczas zwiedzania fary będziemy mogli zauważyć.
To są ludzkie szczątki, ale także przedmioty, które archeolodzy znaleźli tutaj w podziemiach placu.
Tak, ale są też przedmioty kultu, które posiadamy we farze. Nie będę ich zdradzał, nie będę mówił o szczegółach, dlatego że niech to będzie taką zachętą do tego, żeby przyjść i zobaczyć, co jest w obecnej farze, a było właśnie w tej starej kolegiacie, która dzisiaj nie istnieje, ale są tylko fragmenty, nad którymi dzisiaj zatrzymują się nasi archeolodzy.
W historii zapisała się ta kolegiata.
Bardzo mocno, dlatego że ona gromadziła tutaj poznaniaków. O niej się wciąż mówi, do niej się wraca i chcemy, żeby oni też, poznaniacy, pamiętali, że ta świątynia tak duża, tak piękna, no, pozostała w pamięci, ale także i w historii poznaniaków. I na ile archeolodzy wydobędą jeszcze pewne fragmenty i uda się przedstawić, to też zachęcam do uczestnictwa w festynie.
Będziemy starali się pokazać wszystko, co udało nam się wygrzebać z ziemi. Andrzej Sikorski, Instytut Prehistorii UN. To będą przedmioty związane bezpośrednio z farą, a jest ich stosunkowo dużo. Przede wszystkim relikty architektoniczne, porozbijane, poniszczone fragmenty architektoniczne. Będą też płyty, fragmenty płyt z inskrypcjami, których tu było w farze dość dużo. Będą też inne elementy związane z wystrojem farnym. Dodam, że jest ich mało, bo po prostu skrupulatność i dokładność tych, którzy rozbierali na początku XIX wieku, rozbieraczy, jeśli tak można powiedzieć, była tak skuteczna, że wybrali wszystko. Ponadto pokażemy również, i to jest taki stały element, pochówki. Tych pochówków tu pod farą, jak sobie szacujemy, jest pewnie około 2000, może więcej. To znaczy nie będziemy pokazywali oczywiście szkieletów, ale będą to elementy wyposażeń grobowych, bogatych i mniej bogatych. Będą to krzyże szeroko rozumiane dewocjonalnie, które wkładane były do grobów, ale też elementy, które mogą zszokować. No między innymi ten klub programu, jeśli tak można powiedzieć, będzie prawdziwy warkocz, gdzieś pewnie sprzed 200, może 250 lat, który jakby będzie promował w cudzysłowie tę imprezę. To jest ta część druga. Część trzecia to przedmioty bardzo interesujące i w szerokim spektrum przedmiotowym związane z funkcjonującym tam od początku XIX wieku tak zwanym nowym rynkiem. To znaczy będą to fajki, będą to zabawki, bo i tak, takie różne tam nawet granitka, świstawki, plomby towarowe, okulary, czyli przedmioty, które z jednej strony wiążą się z tymi, którzy rozbierali farę, a z drugiej strony z tym, co tutaj się działo, czyli z miejscem handlowym.
Festyn, on się zaczyna mszą świętą. Także to jest fantastyczna kontynuacja wielowiekowej tradycji odpustu, a więc takiego wydarzenia liturgicznego, które jest spotkaniem z Bogiem, z Jego miłosierdziem, a odpust to jest radość z tego. Ten festyn to jest radość z tej obecności, z tego przeżywania i tego się nie da odpiłować, tego się nie da odciąć. No jest to wyraz radości z tego też, że i fara, i parafianie farni mają taką niezwykłą postać, taką ciekawą orędowniczkę w niebie, jaką jest święta Maria Magdalena. To jest bardzo ciekawa postać, obecna właściwie cały czas przy Chrystusie, stojąca pod krzyżem, świadek Jego męki, śmierci, ale też pierwsza, która o tym zmartwychwstaniu się dowiedziała, więc postać niezwykle ważna. Dla nas, myślę, wzór pokory, świętości, przywiązania do Boga, do Jego miłosierdzia, któraż to święta Maria Magdalena tego miłosierdzia zaznała, jak myślę, mało kto. Ona przez wiele lat była łączona z jawną grzesznicą, obietnicą, tą, którą Chrystus ocalił od ukamienowania. Tego nie wiemy, nie jesteśmy oczywiście tego pewni. Tak była w tradycji łączona, natomiast na pewno jej nas, wierzących, powinna budować jej postawa obecności i trwania przy Chrystusie do końca.
Czy te dziewczyny, czy te kobiety, które tutaj przyjeżdżają na dziedziniec Urzędu Miasta Poznania, one zdają sobie sprawę z tej historii? Chcą tę historię Marii Magdaleny poznawać?
Pewnie jest i tak, jakby intencje przyjazdu są nam może mniej znane, ale myślę, że te intencje już, a myślę, że one się zmieniają w czasie tego festynu, kiedy się trochę poczuje tą atmosferę, kiedy się posłucha tego, czego się tu można dowiedzieć, kiedy się obcuje z tradycją, no to myślę, że wtedy ta chęć pokazania się schodzi trochę na dalszy plan.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Jak jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim na co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Między niebem a ziemią.
W audycji Między Niebem a Ziemią gościmy dziś siostrę Martę Litawę i pana Wojciecha Ziębę ze wspólnoty ruchu Maitri. Witam serdecznie w studiu Radia Poznań.
Dzień dobry.
Szczęść Boże, witam również.
Najpierw zapytam, co misjonarka z Ruandy robi w Polsce, a potem przekornie odwrócę to pytanie. Co polska zakonnica robi na co dzień w Ruandzie?
Jestem siostrą Marta Palotynka. Pracuję od 25 lat w Ruandzie. Co 2 lata przyjeżdżamy na urlop do Polski. No jest to najczęściej urlop pracowity, ponieważ no, musimy zorganizować też pomoc jako misjonarze. Misjonarki w Ruandzie, pracujemy w ośrodkach zdrowia i tak budujemy te ośrodki zdrowia, budujemy szkoły, organizujemy ośrodki zdrowia, funkcjonowanie i tak dalej, więc potrzeba też tej pomocy. Kontakty ze sponsorami, można powiedzieć, z dobroczyńcami i są bardzo ważne dla nas i nie tylko dla nas, ale również dla tych, którzy nam pomagają. Więc od kilku miesięcy jestem tutaj już w Polsce i wracam za kilka tygodni.
To w tej chwili jest bardziej u siebie, siostra, czy w Ruandzie?
No właściwie łączę w tej chwili to, co jest u mnie, z to, co jest w Ruandzie, żeby jakoś...
Takie u siebie jest tu i tu.
Tak, tak, dosłownie.
Była siostra pionierką programu pomocy dla sierot, Adopcja Serca, zainicjowanego przez ruch Maitri po wojnie w Ruandzie. I to w tym momencie jest akcja, która nabrała dość dużego rozmachu. To był który? 94 rok.
No tak, wojna, a program Adopcji Serca zaczął się w roku 96.
No od tego czasu minęło już ponad 20 lat. Niestety ciągle Rwanda, czy w ogóle kraje afrykańskie, żyją ciągle w ogromnej biedzie. Ta pomoc jest ciągle konieczna, aby ratować ludzi od tego nieszczęścia głodu, zwłaszcza dzieci, nieszczęścia beznadziei. Żyją one w skrajnej nędzy. Jest to bardzo maleńki kraj, górzysty, bo oczywiście jest przeludniony, 300-400 ludzi na kilometr kwadratowy, żyjący jedynie z rolnictwa, uprawiane gdzieś tam motyką na wysokich górach, niewielkie skrawki ziemi nie pomagają do tego, aby no, można było wyżywić rodzinę. Też jest bardzo dużo chorób. Chorują na malarię, stany zapale dróg oddechowych, gruźlicę i wiele, wiele innych chorób, które są źle leczone też, nie do końca. I wiele ludzi umiera, stąd wiele dzieci sierot, które jakoś same borykają się z swoim ciężkim losem. Dlatego na nasze ośrodki zdrowia, ośrodki dożywiania, które mamy na terenie Rwandy, 7 takich ośrodków zdrowia, Rwandzie i Kongo. Przeludnione też ośrodki zdrowia, ponad 60 tysięcy w jednym ośrodku zdrowia, którym ludność objęta jest lecznictwem. Do tych ośrodków zdrowia od rana do późnej nocy przyjmujemy chorych i nie tylko chorych, badania przedporodowe, poporodowe, szczepienia, wyjazdy na dalekie wioski, szczepienia dzieci. Jest to ogromnie trudna praca. Również szkolnictwo. No, brak szkół. Dzieci mają bardzo daleko do szkół, więc te, które są najbiedniejsze, najczęściej nie chodzą do szkoły. Gdzieś około 40% nie kończy szkoły średniej. Czy nawet 60% w niektórych odległych wioskach. Więc też budowa nowych szkół, podstawowych szkół średnich, przedszkoli. No i tą taką największą, największe dla nas problemy są dzieci zagłodzone. Zagłodzone najczęściej Rwandyjczyk,
czyli
czy
nawet nie głodujące, tylko po prostu zagłodzone.
Zagłodzone. To są
skrajna
dzieci,
forma.
Które przez wiele miesięcy nie miały białka w organizmie, witamin. No więc można sobie wyobrazić, jakie jest to spustoszenie w organizmie, dzieci opuchnięte i tak dalej. Takie leczenie dziecka trwa czasami do kilku miesięcy, aby wyratować go od śmierci. Niestety bywają przypadki, że po prostu nie jesteśmy w stanie nawet mu pomóc. Przy każdym ośrodku zdrowia gdzieś około 250 dzieci jest, które takimi grupkami przychodzą do tego ośrodka dożywiania. Tam przygotowujemy im posiłek z trzech rodzajów mąki i tak dalej. Bardzo wartościowy posiłek, no ale też trzeba pomóc im w jakiś sposób w domu, bo nie mogą codziennie z dalekich wiosek przychodzić, więc potrzeba też pomocy w domu. Inną taką formą pomocy jest też adopcja serca na odległość. Jest to piękna forma, że mamy około 10 tysięcy dzieci, które były wspomagane przez te 20 lat w Rwandzie, w Kongo, w Kamerunie i innych krajach.
Adopcja Serca to akcja, w którą możemy się włączyć także i my tutaj w Polsce.
Tak, właśnie ona funkcjonuje dzięki rzeszy ofiarodawców, którzy systematycznie wspierają te dzieci. Wspierają w sposób bardzo osobisty. Konkretny ofiarodawca wspiera konkretne dziecko. Między nimi się zawiązuje bardzo często silna więź emocjonalna, choć jest to na odległość. Ofiarodawca otrzymuje zdjęcie dziecka, informacje o nim, które są co jakiś czas odnawiane, bo dziecko się rozwija. Następnie jest możliwość nawiązania korespondencji z tym dzieckiem za pośrednictwem misjonarzy, którzy bezpośrednio się nim opiekują. Takie zobowiązanie często wieloletnie podejmują indywidualne osoby w Polsce, rodziny, grupki przyjaciół, wspólnoty jakieś w parafiach, czy całe parafie, szkoły, czy nawet pojedyncze klasy w szkołach. W Poznaniu mamy taką szkołę, na przykład Piątkowska Szkoła Społeczna imienia dr Wandy Błeńskiej, która już prawie 15 lat uczestniczy w adopcji serca i już czwórkę dzieci, można powiedzieć, z tej adopcji ich wyszło, uzyskało samodzielność. Więc oni są z tego bardzo dumni, a te dzieci na pewno też, no a przede wszystkim otrzymują szansę na lepsze życie albo nawet w ogóle na przeżycie w tych jakże trudnych warunkach. W Poznaniu od niedawna rozpoczynamy taką działalność. Ja zainicjowałem ten program wspólnie tutaj z siostrami palotynkami i z księżmi palotynami w roku 1996, ale ponieważ do Poznania się sprowadziłem niedawno, więc i nie od razu też byłem w stanie tutaj rozpocząć taką działalność, ale właśnie uzyskaliśmy od księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na początku tutaj na wiosnę zgodę na prowadzenie tej działalności. Zawiązała się wspólnota początkowo spośród ofiarodawców adopcji serca, których tutaj w archidiecezji mamy około 200. Dowiedzieli się z mediów ogólnopolskich o tym, czy gdzieś przez znajomych, ale w tej chwili będą ludzie się już dowiadywać bezpośrednio od nas. Ważne jest, żeby nie ograniczać się do dawania pieniędzy. Matka Teresa, święta Matka Teresa z Kalkuty, która jest patronką naszego ruchu, mawiała często: nie zadowalajcie się dawaniem pieniędzy. Pieniądze to nie wszystko, bo można je zdobyć. Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły, potrzebują naszych serc, by ich kochały. Oczywiście ta pomoc materialna jest bardzo ważna, bo bez niej, no wiadomo, to wszystko by nie mogło funkcjonować. Ale z drugiej strony, żeby zorganizować tę pomoc materialną, to ona sama też tam nie trafi. Ktoś musi się tym zająć. Nasza wspólnota spotyka się raz w miesiącu, no teraz jest przerwa wakacyjna. Po wakacjach od września zaczynamy się spotykać znowu.
Gdzie i kiedy?
Przy parafii Chrystusa Sługi na ulicy Palacza. No termin po wakacjach ustalimy, bo są wśród nas nauczyciele, na przykład rozkład jazdy, że tak powiem, ich ustala się gdzieś pod koniec wakacji. I dlatego bardzo ważne jest dla nas, żeby tutaj ten rodzący się ośrodek również mógł dobrze funkcjonować. Potrzebni są po prostu ludzie, którzy chcieliby się przyłączyć, którzy czują, że jest to ważne, że mogliby ofiarować nie tylko coś, ale cząstkę siebie, swojego czasu, swoich zdolności, swoich sił. Miejsce wśród nas jest dla każdego, bez względu na wiek, zawód, nawet stan zdrowia czy wykształcenie. Serdecznie zapraszamy.
Jak działacie? Jak to wygląda od strony technicznej?
No właśnie, więc osoba, która chciałaby się włączyć do adopcji serca, no powinna się do nas po prostu zgłosić. Za chwilę podam mail, telefon, można sobie przygotować coś do pisania. Wówczas prześlemy deklarację, którą należy wypełnić. Jest to takie moralne zobowiązanie, nie jest to zobowiązanie jakieś prawne, nie będziemy dochodzić, jak gdyby ktoś nie mógł, prawda, wpłacać jakichś należności, proszę się tego nie obawiać. Jest to moralne zobowiązanie właśnie do wspierania takiego dziecka. Można się zdecydować, czy chcemy wziąć pod opiekę młodsze dziecko, czy starsze, bo od tego oczywiście zależy czas pomocy, jaka będzie udzielana. Dla tych najmłodszych dzieci przedszkolnych i w szkole podstawowej miesięczna składka wynosi równowartość 13 euro. No to jest 50-60 zł, zależnie od kursu wymiany. Dla starszych dzieci, młodzieży, no już jest ten koszt trochę większy. W tak zwanej szkole życia, gdzie przede wszystkim dziewczęta uczą się zawodu, uczą się podstaw jakichś, bo przeważnie w ogóle nie chodzi do żadnej szkoły, jak czytania, pisania i tak dalej. Czy dla chłopców w szkołach zawodowych, gdzie uczą się stolarstwa, elektryki czy innych zawodów, ta składka wynosi 15 euro. W szkołach średnich, ogólnokształcących 17 euro. Też wspieramy studentów, to już jest niewielka grupa, ale też są takie osoby, a wśród nich są klerycy w Kamerunie u biskupa Ozgi, gdzie już 5 księży dzięki naszej adopcji serca zostało wyświęconych, a 30 kleryków w tej chwili korzysta z pomocy, więc składka dla tych studentów i dzieci i osób niepełnosprawnych wynosi równowartość 27 euro miesięcznie. Aby się z nami skontaktować, można do mnie zadzwonić czy wysłać maila. Mój telefon 508 376 866, mail poznań@maitri.pl. Można nas też znaleźć na Facebooku maitri.poznań. Również od września można się ze mną spotkać w naszym punkcie informacyjnym przy ulicy Poznańskiej 25 w sklepie Sprawiedliwego Handlu. No teraz mamy też przerwę wakacyjną, ale od 21 sierpnia od godziny 11 do 17 w dni robocze jestem tam codziennie albo jest jakiś inny wolontariusz. Zapraszamy serdecznie. Byliśmy też na audiencji u księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Przyjął nas bardzo życzliwie i przyjął też bardzo życzliwie naszą inicjatywę, aby ustanowić w naszej diecezji, a w przyszłości może i w skali ogólnopolskiej, Dzień Adopcji Serca. Wybraliśmy datę 5 września. Jest to liturgiczne wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty, patronki naszego ruchu, a więc i patronki automatycznie Adopcji Serca. I o 18 godzinie w katedrze ksiądz arcybiskup odprawi mszę świętą. To jest wtorek, 5 września, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy, zarówno tych, którzy chcieliby się z nami modlić, jak i tych, którzy chcieli może by się więcej dowiedzieć. Po mszy na pewno będzie okazja, by porozmawiać. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Siostro, chciałbym na chwileczkę jeszcze wrócić do Rwandy. Obliczyłem sobie tak na szybko, że jeżeli siostra jest ćwierć wieku tam, to też była świadkiem tego, co się działo wówczas w tym pięknym, ale skrojonym kraju. Czy dziś widać jakieś zasypywanie podziałów? Czy ten kraj się scala ponownie? Czy jest nadal rozerwany na kawałki? Czy zaczyna to jakoś się zrastać, ta blizna wojenna?
Myślę, że jest wiele, można powiedzieć, że ten kraj otrzymał jakąś specjalną chyba łaskę Bożą. Pan Jezus wysłał Marię do tego kraju jeszcze przed tym bratobójczą wojną i tam objawienia Matki Bożej spowodowały powstanie pięknego sanktuarium, w którym przychodzą wszyscy, całe diecezje, kibecho, więc tam wszystkich diecezji pielgrzymują ci ludzie razem. Czy to są tu, czy wychu, to nikt nie pyta o co, oni są razem. Tam są tysiące, tysiące ludzi na modlitwach. Poza tym są dwa sanktuaria Miłosierdzia Bożego, w którym też organizowane są pielgrzymki, 60 tysięcy, 40 tysięcy, regularnie, co miesiąc. No więc można sobie wyobrazić, jak to pojednanie ma, może niezależnie od nich poglądów i tak dalej, oni są, trwają na modlitwie i wspólnie budują dzisiaj ten kraj. Co będzie dalej, nie wiemy, ale w tej chwili myślę, że jest, że chyba no, idą w dobrym kierunku, że to po prostu zawierzenie Panu Bogu, zawierzenie Maryi i trwanie na tej modlitwie wspólnej, no to ich buduje i wspólnie budują ten kraj, odbudowują to, co się stało.
Falutynka, siostra Marta Litawa i pan Wojciech Zięba ze wspólnoty ruchu Maitri. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Myślę, że warto o tym mówić, co teraz mówiliśmy na końcu, dlatego, że to jest.
Dzieje się.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah.
To the key. kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
I mamy kolejną niedzielę, Boży Dzień, dany nam wszystkim, by wspólnie być ze sobą więcej niż w ciągu tygodnia, być może by usiąść wspólnie do stołu, by cieszyć się swoją obecnością, ale również niedziela jest dana nam przez Boga, aby również Jego uwielbić, również słuchać Jego głosu i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Eucharystia nie jest łatwym wydarzeniem dla uczestników. Dlaczego? Wiemy już wszystko, co po czym następuje, co będzie robić kapłan, co odpowiada tak zwany lud wierny i możemy wejść w ten sposób w pewien rytualizm, w automatyczne odtwarzanie pewnych czynności. Byłoby to z niekorzyścią dla naszego życia wewnętrznego. Ale drodzy radiosłuchacze, podczas mszy świętej jest wyjątkowo trudny moment, którym jest liturgia słowa. Kiedy kapłan mówi módlmy się, następuje kolekta, modlitwa kapłana i siadamy. Siadamy, aby słuchać słowa Bożego. Ja czasami żartuję i mówię, że wówczas, kiedy siadamy, to w tej szlachetnej części naszego ciała poniżej pleców mamy taki niewidoczny włącznik, pstryczek niejako. Siadając wyłącza on nam myślenie, słuchanie, a załącza się wówczas marzenie. Dlaczego? Już mówiłem również o tym, że również zły duch wie, że Słowo Boże może zmieniać nasze życie, dlatego zrobi wszystko, abyśmy nie usłyszeli tego słowa, które ma moc zmienić na sposób patrzenia, na sposób myślenia, ostatecznie sposób również działania. Zły duch zrobi dokładnie wszystko, abyśmy się nie nawracali, abyśmy nie wierzyli, a wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Słowo Boże jest miejscem poznawania samego Boga. Jest to miejsce poznawania Jezusa Chrystusa. Przepięknie o Piśmie Świętym mówią nam różnego rodzaju numery z katechizmu Kościoła katolickiego. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do czytania tej wyjątkowej lektury, jeżeli chcemy wzrastać duchowo, chcemy wzrastać w naszej wierze jako chrześcijanie katolicy. Drodzy, przed kilkunastoma laty, w roku 2000, kurii rzymskiej rekolekcje głosił nieżyjący już dzisiaj kardynał Van Thuan, kardynał wietnamski, który w roku 1975 został zaaresztowany i bez żadnego procesu sądowego skazany na 13 lat więzienia, z czego aż 9 lat spędził w samotności. Napisał przepiękną książkę po tych rekolekcjach watykańskich, zatytułowana jest ona Świadkowie Nadziei i opowiada właśnie trudne momenty z okresu bycia w niewoli, bycia w więzieniu, szczególnie z tych 9 lat przeżytych w samotności. I kardynał mówił, że były takie momenty w jego też życiu, że odchodził już od zmysłów, myślał, że już dłużej nie wytrzyma. Doskwierała mu właśnie samotność, obawy o innych też ludzi. I mówi, to co mnie uratowało wówczas, co dawało otuchę, co dawało nadzieję na przeżycie kolejnego dnia, to były wyuczone na pamięć fragmenty Pisma Świętego, które spisywałem sobie na małych karteczkach po starym kalendarzu. I w ten sposób powstała jego osobista, prywatna Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże. Pomogło mu przetrwać trudne momenty. Zobaczmy, my prawdopodobnie nie będziemy wrzuceni do więzienia i nie spędzimy 9 lat w samotności, ale wiemy doskonale, że nie trzeba być wrzuconym do więzienia, fizycznie zniewolonym, odciętym od świata, aby tak naprawdę przeżywać trudne momenty samotności, niezrozumienia, różnych wojen w naszej głowie, w naszych uczuciach i emocjach. Co nas może utrzymać przy życiu i być źródłem nadziei? Właśnie Słowo Boże. Tylko pytanie, ile Słowa Bożego znam na pamięć? Ile fragmentów? Ile zdań? Prawdopodobnie niestety łatwiej nam jest pamiętać słowa tego świata niż Słowo Boże. A zobaczmy, że w chwilach kryzysu, również od strony psychologicznej, nasz umysł, nasze myśli karmią się tym, co pamiętamy. Dlatego warto uczyć się niektórych zdań Pisma Świętego na pamięć, by w ten sposób budować sobie święty skarbiec Słowa Bożego, który może nas zmieniać. Zobaczmy, cała dzisiejsza liturgia słowa przepięknie ukazuje nam wagę Pisma Świętego, właśnie Słowa Bożego. Najpierw pierwsze czytanie, Stary Testament, Księga Izajasza, gdzie Bóg przepięknie mówi, zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleba dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni, uwaga, pomyślnie swego posłannictwa. Bóg jest pomyślnie ustosunkowany do nas wszystkich. Bóg chce naszej pomyślności. Bóg chce naszego szczęścia. Bóg nie chce naszego zniewolenia. To jest bardzo też ważne. Bóg przychodzi jako Bóg pokoju i przez swoje słowo chce zmieniać nasze życie. I cała liturgia słowa dzisiaj ukazuje moc Słowa Bożego. Właśnie w symbolu ziarna jego wzrost nie zależy od siewcy. Jego wzrost jest uwarunkowany od niego samego. Słowo Boże jest jak pełne życia nasienie, które jest siane. I zobaczmy, co robi dzisiaj ów siewca z Ewangelii. Sieje słowo bardzo obficie. Gdybyśmy poszli do gospodarzy, którzy zajmują się uprawą roli, sianiem zboża, to nikt by nam nie powiedział, że sieje na drodze, sieje na terenie skalistym, ponieważ z góry to ziarno jest przeznaczone na straty. Nie przyniesie odpowiedniego owocu. A Bóg w swojej dobroci, Bóg pomyślności sieje słowo wszędzie, ufając, że ono przyniesie owoc, że trafi na dobrą glebę, że trafi na dobre serce i przyniesie owoc. Zobaczmy zatem, że Bóg jest dzisiaj dobry. Bóg chce naszego szczęścia. Bóg chce, abyśmy nawracali się do Niego naszym sercem i ochotnym sercem przyjmowali Jego Słowo, byśmy byli szczęśliwi. Ale dzisiejsze Słowo Boże ukazuje nam kilka kategorii gleby, tak nazwijmy, ludzkiego serca, albo kilka kategorii również osób, i to może będzie mało przyjemne, osób, które również będą zgromadzone w świątyni, przyjdą dzisiaj na sprawowanie Eucharystii, na słuchanie Słowa Bożego. I mamy tutaj serca, które są podobne do drogi, serca podobne do terenu skalistego, do terenu, gdzie jest dużo chwastów, oraz serca, które są podobne do pięknego pola, gdzie ziarno przynosi owoc obfity. Przypatrzmy się pokrótce tym kategoriom. Droga, gdzie jest siane słowo, ukazuje ona tych, którzy żyją bardzo powierzchownie, płytko. Ci ludzie mniej więcej żyją takim sloganem: wszyscy tak robią, wszyscy tak mówią, co będę się też wychylać. Żyją tak naprawdę duchem tego świata, chodzą do kościoła, ale się nie nawracają. Idą na spotkanie ze Słowem Bożym, przyjmują komunię świętą niejednokrotnie, ale tak naprawdę nie chcą nawrócenia. Uwaga, można popaść w pewien rytualizm. Ich serce jest zatwardziałe. Ich serce jest twarde i nie przynosi owocu. Sam Bóg nawet mówi: ten lud czci mnie ustami, ale sercem jest bardzo daleko. Ciężkie słowa, ale Bóg, który jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, nie szuka poklasku. On pragnie nawrócenia naszego serca. Też tutaj przychodzi zły duch i wykrada oczywiście słowo, żebyśmy się nie nawracali. Mówiliśmy sobie już kilkukrotnie też o tym. Serca, które symbolizuje teren twardej drogi, gdzie nie ma miejsca na wzrost. Inną kategorią to ludzie ukazani poprzez symbol skalistego terenu. Słuchają z radością Słowo Boże, przyjmują je, ale nie mają korzenia. Przychodzi prześladowanie, przychodzi ucisk, różnego rodzaju pokusa i to wszystko wykrada Słowo Boże. Te serca są również egoistyczne. Zobaczmy, że Jezus zapowiada prześladowanie, ucisk, cierpienie, a nawet śmierć z powodu Jego samego i Ewangelii. My czasami próbujemy naszym życiu, naszymi modlitwami, naszym, nazwijmy to, Bożym życiem, oczarować i zaczarować samego Boga. Aby nam nie wydarzyły się żadne złe rzeczy, abyśmy nie szli drogą, którą przeszedł już Jezus Chrystus. Tak naprawdę chcemy mieć już niebo na ziemi, co jest niemożliwe. Zobaczmy, Jezus mówi o krzyżu, Jezus mówi o cierpieniu wynikającym z pełnienia woli Ojca, o jakichś trudnych doświadczeniach, pięknie to ukazuje później święty Paweł, które będą towarzyszyć tym, którzy idą drogą Jezusa Chrystusa, którzy mają być apostołami, a wszyscy nimi też jesteśmy. Święty Paweł mówi o krzyżu, a my go odrzucamy. Właśnie to są te osoby, które próbują oczarowywać Boga. Serca cierniste. Jaki jest cel złego ducha? Nie dopuścić do nawrócenia. Niech ludzie chodzą do kościoła, nawet niech się modlą, niech robią jeszcze wiele też innych rzeczy, ale niech ich serce nie będzie nawrócone. I zobaczmy, te osoby są dzisiaj ukazane przez to Słowo Boże, przez symbol terenu ciernistego. Święty Mateusz wymienia kategorie, wymienia te wydarzenia, które nie pozwalają na wzrost Bożego Słowa. Troski doczesne, łuda, a jeszcze Łukasz Ewangelista w paralelnym fragmencie Ewangelii mówi o przyjemnościach lub rozkoszy życia. To wszystko również zabiera nam Słowo Boże. Czasami nawet dobre rzeczy odbierają nam, czy wykradają nasze serce, samemu też Bogu. Zobaczmy, znamy historię przybycia Jezusa do Marty i Marii. Tak? Marta robiła to, co dobre, służyła. Co mówi Jezus? Maria wybrała najlepszą cząstkę. Oczywiście nie mamy tylko siedzieć w kościele, nie mamy tylko trwać na kolanach. Nie o to tutaj też chodzi, Ale chodzi, abyśmy w naszym też życiu znajdowali czas wyłącznie dla naszego Boga i Pana. Znajdowali czas na słuchanie Słowa Bożego. Wiele rzeczy, nawet tych dobrych, wykrada Bogu nasze serca. Tak naprawdę okrada nas z tego czasu, którym powinniśmy przeznaczyć na bycie z naszym Królem i Panem, abyśmy nie utracili sensu naszego też życia. Abyśmy się nie zniechęcali, napotykając różnego rodzaju właśnie troski doczesne lub to bogactwo, ułudę też bogactwa. Zamartwiamy się wieloma rzeczami. Niektórzy nawet nie śpią po nocach, ponieważ troski doczesne nieustannie żyją swoim życiem w ich sercu, w ich sposobie też myślenia i odbierają im pokój serca. Zobaczmy takim życiem innym, postawą przeciwną temu zatroskaniu prawie że na śmierć, jest postawa znanego nam wielu, kapłana Dolindo, który jest autorem owej przepięknej modlitwy: Jezu, Ty się tym zajmij. Nie chodzi tutaj właśnie, aby nic nie robić, ale aby wszystko miało swój czas i swoje miejsce. Spotykam się z moim Panem, oddaję Mu wszystkie troski, wszystkie moje lęki, wszystkie moje obawy i mówię: Ojcze, bądź wola Twoja na początku dnia. I wierzę, że cokolwiek mnie dzisiaj spotka, wszystko będzie na chwałę Boga. Nawet jeżeli będę przeżywać trudne momenty, jakieś trudne doświadczenia, również krzyż i cierpienie. Zobaczmy, bogactwo w tym fragmencie również jest ukazane jako wielkie zagrożenie dla naszego życia duchowego. To jest owa mamona, owy Boże, w którym tak często pokładamy nadzieję. I mamy w końcu serce o urodzajnej też glebie. To ci, którzy słuchają Słowo Boże, to ci, którzy przyjmują je ochotnym sercem i rozważają, żyją nim na co dzień. To ci, którzy karmią się Słowem Bożym, najczęściej jak też się da. Słowo Boże jest jak chleb powszedni. Drodzy radiosłuchacze, co zrobić? Jak zrobić, aby dobrze przeżywać Eucharystię, w sposób szczególny liturgię Słowa? Właśnie przygotowywać się w ciągu tygodnia już na spotkanie się ze Słowem Bożym odczytywanym podczas Eucharystii. W jaki sposób? Mam dzisiaj bardzo dużo materiałów w internecie, gdzie możemy zajrzeć, zobaczyć, jakie będą czytania. Jest wiele rodzajów publikacji, oremus tak zwany, kalendarze liturgiczne, gdzie możemy wcześniej przeczytać Słowo Boże. To jest również wyraz naszej miłości do naszego Króla i Pana. Tak, Jezu, chcę usłyszeć, co będziesz dzisiaj do mnie mówić. Nawet jeżeli kazanie kapłana będzie dla mnie niezrozumiałe, to ja idę już do kościoła i wiem, co Bóg będzie do mnie mówić. A uwierzcie, że Duch Święty robi później cudowne rzeczy, wtedy, kiedy widzi również nasze zaangażowanie. Zachęcam do tego, żebyśmy w ciągu tygodnia, przynajmniej w sobotę, wczytali się już w niedzielne czytanie. Warto czasami wziąć sobie kolorowy mazak, podkreślacz jakiś i zaznaczyć słowa klucze. Co to słowo do mnie mówi? Właśnie zadać sobie też dwa pytania później w takim modlitewnym skupieniu. Panie, jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Do czego mnie zachęcasz przez dzisiejszą lekturę Słowa Bożego? Co mam czynić dla Ciebie? Co mam czynić dla innych ludzi? A może, co mam przestać robić? Bo być może jest coś, jakieś wydarzenia w moim życiu, które kompletnie zamazują godność dziecka Bożego w moim też życiu. Być może robię coś, co jest antyświadectwem w moim życiu. I inni patrząc na mnie mówią: nie, on chodzi do kościoła, on się modli, ale żyje, jakby Boga też nie było. Drodzy, te dwa pytania. Jezu, co mam zrobić? Do czego mnie zapraszasz? Albo co mam przestać robić? Zobaczmy, jesteśmy również my odpowiedzialni za swój wzrost duchowy, za uprawę naszego serca. Życzę sobie i Wam właśnie owej odwagi, abyśmy coraz więcej czasu poświęcali na nasz żywy kontakt ze Słowem Bożym. Im częściej będziemy zaglądać do Ewangelii, do Słowa Bożego, tym bardziej ono będzie przemieniać nasze życie i ono, nasze życie, będzie coraz bardziej zakotwiczone w Bożym życiu. Będziemy mieli więcej pokoju, będziemy mieli więcej coraz Bożych też myśli i Bożego postępowania. Tego sobie i serdecznie Wam życzę. Niech Słowo Boże będzie dzisiaj dla nas towarzyszem życia i życzę sobie i Wam również, abyśmy spróbowali Ewangelię traktować jak telefony komórkowe. Czyli tak często, jak bierzemy do ręki telefon, spróbujmy również wracać do niedzielnej liturgii Słowa. Niech to Słowo nas przemienia. Życzę dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.